Prawie 10 lat temu pewien amerykański pastor, który wcale nie jest pastorem, razem z członkami pewnego amerykańskiego kościoła, który wcale nie jest kościołem, nakręcili film o Jezusie, który wcale o Jezusie nie jest. I powiem wam, naprawdę warto to zobaczyć. Nie dlatego, że ma jakieś wielkie walory artystyczne, bo to właściwie nie jest artystyczne dzieło, ale dlatego, że to jest pewnego rodzaju komentarz społeczny do rzeczy, które dzieją się wokół nas. I mimo iż ten film kręcony był jakieś 9 lat temu, ukazał się 8 lat temu, to właściwie z każdym rokiem ten komentarz staje się coraz bardziej aktualny. Nosi on tytuł "Co kupiłby Jezus?". Ten człowiek określa siebie mianem, bo on w ogóle nie jest duchownym, wielebny, Billy Talen, a kościół, na którego czele stoi, to kościół o stop shopping, czyli kościół końca, zaprzestania, porzucenia zakupów. I próbuję odpowiedzieć na ten stan, na to, co dzieje się, co się, dobrze widzimy to dookoła, dzieje się wokół nas, kiedy przychodzi czas świąt, a tą wszechogarniającą konsumpcję, którą w pewnym sensie usiłuje nam się pokazać jako wzór na to, jak należy spędzić święta i której czasami ulegamy. Nie udało mi się znaleźć polskiego zwiastuna tego filmu, więc pokażemy tylko krótko po angielsku. Może nie wszystko będziecie w stanie zrozumieć, ale atmosferę tego filmu i to, co on robi, będziecie w stanie zobaczyć. Właściwie to, co zrobił, to wziął formę chrześcijańską, formę kaznodziei telewizyjnego, bo chyba najbliżej do tego mu będzie, i chóru gospel, i napełnili ją zupełnie innym przesłaniem. Przesłaniem nie tyle o Chrystusie, co przesłaniem o pułapce konsumpcjonizmu. Naprawdę, jak się patrzy na to, właściwie nawet lepiej się to ogląda, nie znając języka angielskiego, bo wtedy to można zobaczyć, jak blisko mu do tego, co my czasami robimy, do czego przywykliśmy w chrześcijaństwie. Ten chór, jak zaczną śpiewać, melodie są te same, sposób śpiewu, zachowania się jest ten sam. Dopiero jak się wsłuchasz słowa, okazuje się, że nie śpiewają o Jezusie, tylko o czymś zupełnie innym. Powiem wam, dla mnie ten film jest ciekawy, chociaż ogląda się go z pewnym niepokojem. I to nie dlatego, że oni używają formy chrześcijaństwa, chociaż to też jest trochę przerażające, że tak łatwo można wziąć formę i napełnić ją zupełnie inną treścią. Jeżeli ktoś się głębiej w to nie słucha, to właściwie niewielką różnicę zobaczy. Ale niepokoi mnie ta myśl, że czasami wydaje mi się, że to my powinniśmy robić takie rzeczy. Nie tyle zapominać o Jezusie, co być tym głosem, który przypomina światu, że tu nie chodzi o kupowanie, nie chodzi o zadłużanie się, nie chodzi o to, żeby oddać się konsumpcji na ten czas świąt, że tak naprawdę w te święta chodzi o coś innego. A to nie jest przesłanie, które usłyszymy w centrach sklepowych, to nie jest przesłanie, które usłyszymy w telewizji, w reklamach, bo właściwie teraz wszystkie reklamy będą mówiły wam, że główną rzeczą, jaką należy robić na święta, to kupić prezenty. Znaleźć właściwe prezenty, znaleźć idealne prezenty i znaleźć pieniądze na to, żeby te prezenty kupić, a jeżeli nie macie, to będą banki, które udzielą pożyczki. I gdzieś to przesłanie o świętach brzmi dużo, dużo głośniej niż to, które my chcemy nieść. Jak pamiętacie może z zeszłego tygodnia, ci z was, którzy byli tutaj, w tym roku te kazania są kierowane do tych z nas, którzy w gruncie rzeczy nie lubią świąt. I powiem wam, kiedy zadawałem to pytanie tydzień temu, myślałem, że może 1/3 osób nie podniesie ręki. Było odwrotnie, myślę, że co najwyżej 1/3 z was podniosła ręce i później niektóre osoby mówiły, że żałują, że podniosły rękę. A to znaczy, że gdzieś to w rzeczywistości towarzyszy każdemu z nas, że gdzieś może te uczucia są mieszane, że z jednej strony chcielibyśmy tak naprawdę świętować ten czas tak, jak należy, ale z drugiej jest tutaj tak wiele różnych rzeczy, z których wcale nie jesteśmy zadowoleni, na które wcale nie czekamy. I nie wiem jak dla was, ale myślę, że dla mnie i dla wielu osób, które znam, jedną z najbardziej męczących rzeczy jest właśnie ta kwestia tych wszystkich prezentów. Pomyślcie, jaki to jest wysiłek. Kiedy przychodzą święta i musimy się zastanowić, z kim będziemy mieli kontakt, komu te prezenty trzeba kupić. Później wybrać się do tych wszystkich centrów sklepowych, w których jest całe mnóstwo innych ludzi, sfrustrowanych tak samo jak my, tym, że nie można dojechać, że nie można zaparkować, że nie można dostać tego akurat prezentu, który się chce. I chodzimy między sobą i ocieramy się o siebie, i szturchamy się o siebie i stoimy w kolejce do tej samej kasy, zdecydowanie za długiej, po to, żeby kupić te prezenty. Jeszcze do tego dojdą jakieś różne święta czy wymiany prezentów organizowane w szkole, w zakładzie pracy i tak dalej. To ta lista się rozszerza i rozszerza. I nawet nie jest dla nas pocieszenie, świadomość, że inni ludzie kupują te prezenty nam, bo tak naprawdę nie wiemy nawet, czy te prezenty, które dostaniemy, nam się spodobają. I do tego jeszcze dochodzi na aspekt finansowy, bo pół biedy, jeżeli stać nas na to, żeby kupić tyle tych prezentów, ale jeżeli z pieniędzmi nie jest dobrze, jeżeli akurat to jest ten czas, kiedy nie możemy sobie pozwolić na to, co nasze dzieci by chciały, co nasi bliscy by oczekiwali, do tego dochodzi dodatkowy stres. Co mam zrobić? Nie kupić? Czy się zadłużyć? Jak z tym wszystkim wyjść? Więc tak naprawdę, kiedy chodzi o te prezenty, to co ma niby być tym symbolem świąt, w gruncie rzeczy wielu z nas jest tak naprawdę tym zmęczonych. Tylko boimy się powiedzieć o tym na głos, no bo nawet w Polsce nie wypada narzekać na święta. Jeżeli czytacie wiadomości w internecie, to może wyłapaliście coś, co pokazało się dzień czy dwa dni temu na niektórych portalach. Że tak naprawdę ludzie to dostrzegają, ludzie o tym mówią. Jakiś naukowiec w Niemczech prowadził badania takie psychologiczne, socjologiczne właśnie na temat satysfakcji ze świąt w 11 krajach Europy. I doszedł do wniosku w pewnym sensie oczywistego, ale jak ten naukowiec mówi, to chyba ma większą wagę, że większość ludzi tak naprawdę ma obniżony nastrój, jest niezadowolona z tego, co dzieje się w czasie świąt. W różnych krajach, tych biedniejszych, tych bogatszych, zachodniej i wschodniej Europy. I jedyną grupą, która się wymyka od tego obniżenia nastroju, od tego świątecznego przygnębienia, które zaczyna władać naszym kontynentem, nie tylko naszym, są głęboko religijni chrześcijanie. Dlatego, że oni w świętach upatrują czegoś zupełnie innego, zwracają uwagę na coś zupełnie innego niż na to, na co zwraca uwagę świat wokół nich. I to jest właściwie nasza nadzieja, żeby w całym tym świątecznym zamieszaniu, które nas męczy, które nas przytłacza, zwrócić uwagę na to, co jest ważniejsze. I tak jak w zeszłym tygodniu próbowaliśmy to rozgraniczyć, niełatwo jest tak naprawdę powiedzieć sobie, co jest ważniejsze, dlatego że ta kultura mówi nam, że najważniejsze jest to, żeby spędzić czas pośród szczęśliwej, pełnej rodziny, ze wspaniałymi prezentami, które będą spełnieniem marzeń i żeby dobrze odpocząć, żeby to był czas dobrej zabawy, dobrego relaksu. I to, co nazwałem, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie, że właściwie ten świat wpędza w nas taką tyranię radości. Masz obowiązek się cieszyć. A jak się nie cieszysz, no to przynajmniej udawaj, że się cieszysz. I kiedy my chcielibyśmy sięgnąć do Pisma Świętego, żeby znaleźć tam inspirację do tego, jak mamy obchodzić te święta, żeby zobaczyć, jak pierwsi chrześcijanie obchodzili te święta, no to trafiamy w pustkę. Bo pierwsi wierzący nie obchodzili świąt. Co najmniej przez 2-3 wieki nie było tej tradycji świąt Bożego Narodzenia. Wszystko, co znajdujemy w Piśmie Świętym, to wydarzenia, do których się odnosimy, a nie jak później one były wspominane. I z mojej perspektywy, jak powiedziałem, to nawet lepiej, bo zamiast zastanawiać się, jak świętować, stajemy przed trudniejszym zadaniem. Spojrzeć na te wydarzenia i dopiero wtedy zastanowić się, co tam było najważniejsze i jak to powinno wpłynąć na to, co my robimy tu i teraz. Jak pamiętacie, może pamiętacie, to, co się wtedy działo, to była nie tyle tyrania radości, co pociecha Izraela. Bo tak mówił o tym Symeon, ten, który czekał na nadejście Mesjasza, kiedy w końcu wziął Jezusa w swoje ręce. Że doczekał pociechy Izraela. I mówiliśmy tydzień temu o tym, że to wcale nie były czasy, kiedy pełne rodziny zbierały się po to, żeby cieszyć się tym, jak wspaniale jest żyć razem. Że ta historia zaczyna się tak naprawdę od rodziny, która była pogrążona w hańbie i jest historią o tym, jak Bóg podnosi tę rodzinę z hańby. Ale zaraz potem inna rodzina, młoda rodzina musi tę hańbę na siebie przyjąć. I teraz do tej innej rodziny, do tej innej postaci chciałbym powrócić. 6 miesięcy po tym, jak anioł objawia się Zachariaszowi w świątyni i mówi do niego: Zachariaszu, nie bój się, bo twoja modlitwa o syna została wysłuchana. 6 miesięcy później w innym miejscu, nie w Jerozolimie, nie w tych świętym otoczeniu, ale na północy, w Galilei, w takiej w pewnym sensie bogatej prowincji państwa żydowskiego. Tam naprawdę żyło się łatwiej, ale Żydzi z Jerozolimy w pewnym sensie pogardzali tymi, którzy tam mieszkali z kilku powodów. Dlatego, że te żyzne tereny były już właściwie zawładnięte przez pogan. To tam osiedlali się Rzymianie, tam osiedlali się Grecy, tam osiedlali się ci bogacze z tych wszystkich innych krajów. I ci wierni Żydzi, którzy gdzieś tam jeszcze żyli, cały czas musieli ocierać się o tych pogan. A dla tych religijnych Żydów z południa to nie było nic dobrego. I nawet ci Żydzi, którzy tam byli, dlatego że nie byli właściwie panami w swoim własnym kraju, musieli godzić się na los tych obywateli gorszej kategorii. Rzymianie budowali sobie wspaniałe wille. Nawet nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale obok Nazaretu, który przecież znamy, kilka kilometrów dalej było wielkie miasto, które było właściwie kolonią rzymsko-grecką, Seforis, które było bardzo, bardzo bogate. Ale tam nie było miejsca dla tych zwykłych, prostych Żydów. Oni byli gdzieś z boku, oni musieli patrzeć, jak to miejsce, które Bóg kiedyś obiecał i dał im, tak naprawdę teraz służy zupełnie innemu narodowi. I gdzieś właśnie pośród tych ludzi była młoda Żydówka, Miriam, bo tak na nią mówili. My znamy ją już pod spolszczonym imieniem Maria albo staropolskim Maryja. Była jedną z tych biednych, była jedną z tych, którzy choć teoretycznie byli w swoim kraju, tak naprawdę nie panowali nad tym krajem i byli skazani na te najgorsze prace, jeżeli w ogóle jakiekolwiek prace mieli. Jak pamiętacie, jako młoda dziewczyna stała teraz na progu nowego życia, bo oto była zaręczona, właściwie już poślubiona Józefowi i miała zacząć życie samodzielne u boku swojego męża w tym trudnym świecie, w tej trudnej rzeczywistości, próbując znaleźć odrobinę, kawałek własnego szczęścia. I to właśnie do niej. Nie wiemy dokładnie kiedy. Czasami przedstawiamy, że ona wtedy spała, ale Biblia nie mówi, że spała. Czytamy, że przychodzi anioł i mówi: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I teraz opisana jest reakcja Marii. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Pamiętacie, jak zareagował Zachariasz? Zobaczył anioła i przestraszył się anioła. I miał prawo, bo tak naprawdę trzeba było reagować. Jak widziałeś anioła, to warto się było bać. Ale co robi Maria? Maria mówi: anioł? O, anioł, anioł jak anioł. Ale słyszałeś, co on powiedział? Nie bała się samego anioła, ale ją przeraziło w pewnym sensie to, co ten anioł powiedział. To spójrzmy na te słowa. Co takiego przerażającego jest w tym stwierdzeniu? Bądź pozdrawiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławiona tyś między niewiastami. Czego tu się bać? Wiecie, gdybyśmy byli Żydami, którzy żyli w tamtych okresach, gdybyśmy powtarzali sobie cały czas te historie ze Starego Testamentu, o tym, jak Bóg kiedyś wyprowadzał nasz naród z niewoli, jak podnosił go z upadku, te słowa, które dla nas brzmią normalnie, Pan z tobą, zabrzmiałyby zupełnie inaczej. Bo wcześniej, kiedy anioł Boży albo Bóg sam objawiał się komuś i mówił mu Pan z tobą, to znaczyło w gruncie rzeczy jedno. Zostałeś wybrany do tego, żeby zrobić coś w wielkim planie Bożym. I teraz całe twoje życie zostanie przewrócone do góry nogami. Coś takiego usłyszał Jakub, kiedy uciekał od swojego ojca, od swojej rodziny, od swojego brata Ezawa. Coś takiego usłyszał Mojżesz, kiedy Bóg kazał mu iść i wyprowadzić naród z niewoli. Coś takiego usłyszał Jozue, kiedy wprowadzał ich do ziemi obiecanej. Coś takiego usłyszał Gedeon, coś takiego usłyszał Dawid, coś takiego usłyszał Jeremiasz, ten prorok, który widział upadek miasta. Kiedy Bóg objawiał się w szczególny sposób, mówił: Pan z tobą, ja jestem z tobą, to brzmiało dokładnie tak. A teraz czas, żebyś ty coś zrobił. I szczególnie ta sytuacja Marii chyba najbardziej przypomina sytuację Gedeona. Bo kiedy Gedeon, jako młody człowiek, zupełnie nieznaczący, zupełnie znikomy w tamtym Izraelu, gdzieś w ukryciu próbował mucić zboże i ukryć je przed okupantami, którzy wtedy władali tamtym miestem, objawia mu się Bóg i mówi: bądź Pan z tobą, mężu waleczny. Chociaż Gedeon jeszcze w życiu nie wygrał żadnej wojny i tak naprawdę chował się w strachu przed tym, co było dookoła. I Gedeon odpowiada w niesamowity sposób: za pozwoleniem, chwileczkę, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotyka nas to wszystko? Gdzie są te wszystkie jego cuda, których opowiadali nam ojcowie? Maria jest właściwie w tej samej sytuacji. Młoda i dodatkowo jeszcze kobieta, która ma, jak powiedzieć, mniejsze sposobności oddziaływania niż Gedeon, nagle do niej przychodzi Bóg i mówi: Pan z tobą, ty jesteś błogosławiona. I ona się zastanawia: jeżeli Pan jest z nami, to co robią tu ci Rzymianie? Jeżeli Pan jest z nami, to czemu my żyjemy w takim ubóstwie? Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego tak długo czekamy na to, co ma nadejść? Ale kiedy słyszę te słowa, uświadamia sobie, co to znaczy Pan z Tobą, że Bóg zamierza coś zrobić i teraz wszystko, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach, będzie związane z jej reakcją, tego można się przestraszyć. I kiedy anioł odpowiada jej, odpowiada na jej strach, na jej przerażenie, mówi wprost, co się wydarzy. Nie bój się, Mario. Nie bój się, Mario. Owszem, twoje życie zostanie całkowicie przewrócone, ale nie bój się, bo znalazłaś łaskę u Boga i oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, czyli tyle, co Pan zbawia. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan, Bóg, tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Jeżeli wcześniej Maria mogła tylko podejrzewać, że Bóg zaczyna robić coś wielkiego, teraz już wiedziała na pewno. Bo anioł odwołuje się wprost do obietnicy, która ten naród trzymała razem, która dawała im nadzieję. Obietnicy, którą złożył przed wiekami Dawidowi, że nie zabraknie potomka Dawida na tronie. A tego potomka zabrakło, bo w końcu te królestwa Izraela i Judy upadły. Więc Żydzi pocieszali się tym, że Bóg będzie wierny swojej obietnicy i przyjdzie czas, kiedy syn Dawida powróci i zasiądzie na nowo na tronie. I nazywali go Mesjasz, Pomazaniec, ten, który przyjdzie i zaprowadzi sprawiedliwość. I anioł przychodzi do Marii i mówi, nie bój się, bo oto nadchodzi Mesjasz. Bo to Bóg wspomniał na swoją obietnicę i Bóg teraz zaczyna działać. Bóg spełni obietnicę, którą dał waszemu narodowi i ty masz do odegrania w tym wszystkim bardzo ważną rolę. Wtedy ona zadaje tylko pytanie, ale jak to możliwe, że zajdę w ciążę, skoro ja jeszcze nie spałam z mężczyzną, nie byłam z mężczyzną. I anioł odpowiada, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I mówi, i oto Elżbieta, twoja krewna, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna, bo u Boga żadna rzecz jest niemożliwa. I wtedy Maria robi najlepszą rzecz, jaką mogłaby zrobić w takiej sytuacji. Zamiast się sprzeczać, tak jak Mojżesz, zamiast dyskutować, tak jak Abraham, zamiast snuć różne rozważania, jakby to wielu z nas, mężczyzn, zrobiło, mówi po prostu, oto ja, sługa pański, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. I czytamy, że pojechała zaraz do Elżbiety, do swojej krewnej. Nie wiem dokładnie, jakie to było pokrewieństwo, ale ona mieszkała prawdopodobnie bliżej Jerozolimy, więc to była jakaś 2-3-dniowa podróż. Jeżeli odbyła ją natychmiast, żeby się podzielić tym, no to wszystko dzieje się bardzo szybko. I kiedy spotyka Elżbietę, jeżeli pamiętacie te wydarzenia, dostaje kolejne potwierdzenie, że to, co się wydarzyło, nie było żadnym złudzeniem, nie było żadnym snem. Bóg naprawdę zaczął działać, Bóg naprawdę zaczyna spełniać swoją obietnicę. Bo Elżbieta, kiedy tylko ją zobaczyła, poczuła jak Jan Chrzciciel, bo tak się nazywał później ten syn, który był w jej łonie, mówi, jak się poruszył, idzie do Maryi i mówi, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego. I jak to możliwe, że matka mojego Pana, matka Mesjasza przyszła do mnie, bo oto, gdy dotarło do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona jesteś Ty, która uwierzyłaś, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej powiedział. Niełatwo było w to uwierzyć. Niełatwo było uwierzyć, że nadchodzi ten czas, kiedy Bóg w końcu upomni się o swój udręczony lud po 400 latach czekania na króla Izraela. Ale Maria uwierzyła. Myślę, może dlatego, że była nastolatką. Czasami młodzi ludzie, w odróżnieniu od tych nas, bardziej doświadczonych życiem, przyjmują Boże słowa tak bezpośrednio, jak są powiedziane i nie zastanawiają się, jakby to dokładnie miało być, jak to kalkulować. Może tak jak wielu z nas w młodości mówi, skoro Bóg tak mówi, to tak będzie. I uwierzyła. Wtedy Maria, bo właściwie to, co zrobiła Elżbieta, było dla niej niemalże takim proroczym potwierdzeniem. Zanim zdążyła jej opowiedzieć, to Elżbieta jej mówi o tym, co się wydarzyło i potwierdza to, co powiedział anioł. Nosisz w sobie Mesjasza, a Bóg zaczął spełniać swoją obietnicę. I wtedy Maria, czasami mówimy, że śpiewa, czasami mówimy, że wypowiada tak zwany magnifikat. To jest nazwa tego utworu, tej pieśni, która bierze się od pierwszych słów w języku łacińskim. Chwali moja dusza Pana. Maria można powiedzieć, śpiewa pierwszą kolędę, jaka kiedykolwiek istniała, która odnosi się, pieśń, która odnosi się do wydarzeń tamtych dni. I powiem wam, jeżeli chodzi o tę pieśń, to czasami nie słuchamy jej do końca. I tu jest nasz problem. Jeżeli znacie mnie i Mele, jeżeli spędzacie z nami trochę czasu, to może już zauważyliście różne takie rzeczy, jak każde małżeństwo, które ma między sobą. Takie nasze różne drobne sprzeczki, które od początku małżeństwa nie zostały rozwiązane, z którymi nauczyliśmy się żyć. Jedną z takich rzeczy jest właśnie to, kiedy Mela coś do mnie mówi, kiedy jest zmęczona. Kiedy Mela jest zmęczona, chce mi o czymś powiedzieć, zaczyna głośno i wyraźnie, ale później zaczyna ściszać i mówić mniej wyraźnie. Więc ja, ponieważ mam jakiś instynkt samozachowawczy i wiem, że tam mogłoby być coś ważnego, mówię, ale jeszcze raz, powtórz to. I Mela powtarza, na początku mówi głośno i wyraźnie, a później znowu ciszej i niewyraźnie. Więc to kończy się reakcją z mojej strony. Nie, ja chcę to na końcu, bo to jest tam ważne. Powiedz to od końca, ja to na początku już słyszałem kilka razy. Z tym magnifikatem, z pieśnią Marii, tak właśnie jest. Słyszymy to, co na początku, wiele, wiele razy i nie pytamy, co było na końcu. Pamiętacie, jak kończy się ta pieśń? Wielbi dusza moja Pana, wszyscy to pamiętamy, bo On okazał mi wielką łaskę. Ale co było dalej? Wielbi dusza mojego Pana, jest zadowalał się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się boją. To jest ta część, która powtarzana jest głośno i wyraźnie. Nawet jest częścią różnych modlitw, które odmawiamy, które odmawiane są w naszym kraju. Ale wiecie, jak chcemy naprawdę przeczytać ten utwór, tę modlitwę w odpowiedni sposób, powinniśmy zacząć cicho i spokojnie i z każdym kolejnym słowem, z każdą kolejną linijką mówić coraz głośniej i wyraźniej, niemalże dochodząc do krzyku. Bo to, co jest najważniejsze w tej modlitwie, dopiero się zaczyna. Maria zaczyna od zwrócenia uwagi na siebie, ale nie dlatego, że to ona jest w tej pieśni najważniejsza, ale że mówi świadectwo o to, Bóg okazał mi wielką łaskę, ale tak naprawdę liczy się to, jaki Bóg jest. Że Bóg jest miłosierny i da swoją, jego miłosierdzie z pokolenia od pokolenia tymi, którzy się boją. I to, co najważniejsze, zostawia na koniec, bo to mówi, okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługom swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. To jest pieśń, która jest pochwałą za to, że oto Bóg przychodzi i przewróci porządek tego świata. Maria wcale nie skupia się na sobie, na swoim wybraniu, na swoim bawieniu. To jest początek, bo ona jest świadoma roli, jaką ma do odegrania, ale świadoma tego, co tak naprawdę się dzieje. Że oto Bóg spełnia swoją obietnicę. Tą, którą złożył Abrahamowi, tą, którą powtarzał z pokolenia na pokolenie. Że oto Bóg przychodzi, aby obrócić ten świat do góry nogami. I tak naprawdę dla ludzi, którzy znali Stary Testament, dla ludzi, którzy żyli tymi historiami, modlitwa Marii nie jest wcale taka nowa. Niektórzy współcześni bibliści mówią, nie, Maria nie mogła się tak pomodlić, bo ten utwór jest zbyt przemyślany, zbyt dopracowany. To jest tak, jakby był ułożony wcześniej. Nie mogła go tak po prostu sama z siebie wypowiedzieć. Ale być może był przemyślany wcześniej. Bo tak naprawdę ta modlitwa Marii bardzo przypomina modlitwę innej kobiety ze Starego Testamentu. Anny, z początku Księgi Samuela, która też była niepłodna i przychodziła do Boga prosząc, żeby Bóg dał jej dziecko. I Bóg w cudowny sposób sprawił, że poczęła. I kiedy później ona, oddając Samuela, bo ona była matką wielkiego proroka Samuela, oddaje go na służbę świątynię, wznosi modlitwę, która jest początkiem i jednocześnie podsumowaniem Księgi Samuela, historii wielkiego króla Dawida. I dokładnie te same elementy zawiera. Zaczyna się od pochwały, nie musicie tego czytać, zachęcam was do przeczytania tego później w domu. Zaczyna się od pochwały Boga, który ujął się za nią, prostą kobietą, na którą inni nie zwracali uwagi, który jest jej zbawieniem i który oto czyni rzecz niesamowitą, bo ci, którzy byli pogardzani, stają się otoczeni honorem. Ci, którzy byli odrzuceni, teraz zostają wywyższeni. Jak mówi, Bóg podnosi ubogiego ze śmietnika, a tych, którzy byli pyszni, którzy uważali się za dumnych, powala. I że Bóg będzie błogosławił swojego pomazańca, Bóg będzie wierny swojemu słowu. Maria w pewnym sensie powtórzyła modlitwę, którą musiała znać każda żydowska dziewczyna, która znała tą historię. Modlitwę Anny, która była wdzięczna Bogu za to, co On uczynił. I te słowa. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Wiedzieliście, że to była ta część, główna część modlitwy Marii? Teraz ta Maria zaczyna wyglądać trochę inaczej, niż zwykliśmy na nią patrzeć. Wiecie, przywykliśmy przedstawiać ją w formie takiej bardzo skromnej, cichej, łagodnej kobiety, ubranej w czyste szaty, które właściwie unoszą się gdzieś poza rzeczywistością. Już nawet na tym obrazku myślimy sobie, o, to ona wyglądała inaczej. Ale kiedy się słucha tych słów, te słowa wydają się takie rewolucyjne, że właściwie ja zaczynam się zastanawiać, czy nie powinniśmy w współczesnej kategoriach przedstawiać Marii jako śniadoskórej nastolatki o krótkich, czarnych włosach, ubranej w spodnie khaki i krótką koszulkę z Che Guevarą na piersi. Hej? Która kiedy tylko może pomaga gdzieś swoim bliskim i ubogim w swojej wiosce, a w wolnych chwilach przysiada się gdzieś tam do mężczyzn i przysłuchuje się na temat politycznych różnych rozważań, które oni toczą. I gdyby rzucili hasło do tego, żeby zrobić jakieś powstanie, byłaby pierwsza, która by chwyciła za kamienie i zaczęła nimi rzucać w rzymskiego okupanta. Maria, mówiąc takie słowa, wydaje się wręcz taką małą, idealistyczną rewolucjonistką, która jest gotowa zrobić wiele, żeby zobaczyć ten Boży porządek, który ma nastać. Tylko że jej wojna, jej walka, jej powinność jest inna. Nie ma sięgać po kamienie, nie ma iść gdzieś z bronią na okupanta, ale ona ma teraz urodzić to dziecko i wychować je, bo ono będzie Mesjaszem. I to ono dokona tego Bożego dzieła. Przewrócenia porządku tamtego świata. Wyniesienia ubogich ponad bogaczy. Nakarmienia łaknących, a odprawienia tych, którzy wcześniej, często kosztem tych bogaczy, sycili się wszelkimi dobrami. I ta zmiana nie następuje wcale szybko. Bo kiedy później czytamy o tym, że Maria razem z Józefem, Jezus urodził się w Betlejem, to jest niedaleko Jerozolimy. Czytamy, że obrzezali go 8 dnia, tak jak należało. I miesiąc później, 30 dni później, byli w świątyni po to, żeby złożyć, przypisano w prawie mojżeszowym, ofiarę, która była takim ceremonialnym oczyszczeniem Marii jako kobiety po porodzie. I ta ofiara daje nam pewną ważną sugestię, że Maria i Józef byli raczej biedni. Że kiedy ona śpiewała tę pieśń, tak naprawdę śpiewała o sobie, mówiła o tym przemianie, która będzie ją czekała. Był taki obowiązek, że jak kobieta urodziła dziecko, to 30 czy 40 dni później miała złożyć ofiarę z baranka. A jeżeli nie było jej stać, można było złożyć wersję dla ubogich, dwa ptaki. I kiedy czytamy to, co złożyli Józef i Maria, to były właśnie dwie gołębice, dwie synogarlice. Może wtedy to już w ogóle się przyjęło, że wszyscy dostają tą obniżoną opłatę i może to nie było takie ważne i tylko ci, którzy chcieli się pokazać, składali jakąś większą. Ale kiedy Maria i Józef idą wykonać to, co było napisane w prawie, oni utożsamiają się, bo pewnie są, ubogimi Izraela. Tymi, którzy czekają na odwrócenie swojego losu. Każdy kolejny dzień, każda kolejna noc była zapewne dla Marii takim oczekiwaniem. Oto ja mam udział w wielkim dziele, który czyni Bóg. Dziele odwrócenia porządku tego świata. Dziele, kiedy ubodzy zostaną wyniesieni, a bogacze odprawieni z niczym. I każdy kolejny dzień mijał i właściwie nic się nie działo. Z wyjątkiem tego objawienia anioła, z wyjątkiem spotkania z Elżbietą, z wyjątkiem tej niesamowitej nocy, kiedy urodził się Jezus i zaraz potem przyszli pasterze, właściwie nie ma żadnego przewrotu. Aż Nie wiemy kiedy. Może to było kilka miesięcy, może nawet 2 lata po tych narodzeniach. Wcale nie w tą samą noc. Do domu, w którym zamieszkali Maria i Józef, przychodzą dziwni goście. Nie są Żydami. Właściwie nie do końca wiemy. Wiemy tylko, że pochodzili ze wschodu. Przyjęło się uważać, że było ich 3 i że byli królami, ale tak naprawdę Biblia nie mówi, ilu ich było, tylko że złożyli 3 dary, dlatego zakładamy, że było 3. I nie mówi, że byli królami, tylko że byli mędrcami czy wręcz astrologami. W każdym razie ludźmi, którzy w jakiś sposób obserwowali, co się dzieje. I kiedy oni przychodzą do Marii, do tego skromnego pomieszczenia, przychodzą z niesamowitym pytaniem. Gdzie jest ten nowonarodzony król? Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Tak naprawdę byli już wcześniej u Heroda, bo myśleli, że tam należy króla szukać. Ale Herod mówi, nie, to nie u nas. I kiedy później kapłani, uczeni w piśmie mówią, gdzie należy szukać narodzonego króla Mesjasza, mówią, to raczej w Betlejem, bo takie jest proroctwo. Więc oni idą do Betlejem i rzeczywiście tam go znajdują. I najczęściej opowiadamy tę historię z perspektywy tych mędrców. Ale popatrzcie na to z perspektywy Marii. Tej, która całkowicie zawierzyła się Bogu i która czeka teraz na to, aż jej sytuacja się odwróci. Oto do niej, do Józefa, do ich biednej rodziny przychodzą ludzie z innego kraju po to, żeby złożyć hołd królowi. Po to, żeby złożyć hołd Mesjaszowi. Kolejne niesamowite potwierdzenie tego, co obiecał anioł. Bo nawet ludzie w innym kraju zaczynają dostrzegać to, czego być może nie widzą ludzie wokół niej. Że Bóg zaczął spełniać swoją obietnicę. Że ten biedak będzie królem. Że to zapomniane i może nawet pogardzane przez innych dziecko będzie Mesjaszem, na którego czekają wszyscy. Nie tylko Mesjaszem Izraela, ale jak się później dowiedzieliśmy, Zbawicielem całego świata. Tego dnia, tego wieczoru, tej nocy, nie wiadomo kiedy oni przyszli, Maria otrzymała kolejne potwierdzenie. Bóg zaczął spełniać swoją obietnicę. Biedak stał się królem. I jak czytamy, że Maria była uważna i zapamiętywała wszystkie te rzeczy. Obserwowała i szukała tych znaków potwierdzających Boże działanie. Biedak stał się królem. Bóg wstawia się za twoim udręczonym ludem. I kiedy później Jezus w Nazarecie, w tym miejscu, z którego ona pochodziła, której później on tam się wychował, staje pierwszy raz w synagodze i można powiedzieć, wygłasza swoje exposé, wiecie o czym mówi? Że przyszedł odwrócić los uciśnionych. Że przyszedł odwrócić los biednych, niewolników, tych, którzy byli zniewolnieni, uwięzieni. Duch Pański nade mną, przeto namaścił, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mi, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Cytuję słowa z Księgi Izajasza i później mówi, i oto te słowa wypełniają się na waszych oczach. Kiedy czytamy tę historię, pociecha Izraela. Wiecie, jaki obraz tam jest przedstawiony? Boga, który przychodzi przewrócić porządek tamtego świata i wynieść ubogich na miejsce, którego nigdy wcześniej nie zajmowali. Wynieść uciśnionych na miejsce, o którym sami nie mogliby tylko marzyć. I w tym wszystkim Maria, która odgrywa tą kluczową rolę, jest niesamowita. Bo chociaż to wydawało się mało prawdopodobne, chociaż to wydawało się nie trudne do uwierzenia, bo czekali już tak długo. I kimże ona była, żeby miała mi odgrywać tę własną rolę, kiedy usłyszała, że Bóg coś czyni, powiedziała, ja chcę wziąć w tym udział. Tydzień temu mówiłam o tym, że właściwie sytuacja, w jakiej się znalazła, jako kobieta, która jeszcze nie była z mężem, a była w ciąży, była właściwie nie do pozazdroszczenia, bo wychodziło na to, że popełniła cudzołóstwo, że spała z jakimś innym mężczyzną. Więc dlaczego ona godziła się na taką hańbę? Dlaczego przyjęła to z taką gotowością? Dlatego, że uświadomiła sobie, że dzieje się coś znacznie, znacznie większego. Że porządek tego świata się przewraca. Że teraz ci, którzy byli pogardzani, zostaną przez Boga wywyższeni. A jeżeli Bóg zaczyna czynić takie rzeczy, to powiem wam, naprawdę mało zaczyna nas obchodzić, co ludzie o nas myślą. Szczególnie jeżeli wiemy, że Bóg powierzył nam ważną rolę do odegrania w tym, aby tak się stało. No i to jest ta historia. Historia pociechy Izraela. Teraz sami mi powiedzcie, jak to połączyć z tą historią tej tyranii radości, która się rozgrywa wokół nas? Jak odnieść tą historię o Bogu, który przychodzi i podnosi ubogich, z tą historią, którą znajdziecie dzisiaj w telewizji, kiedy włączycie ją po południu czy wieczorem, która będzie mówiła wam o tym, że macie kupić tyle i tyle prezentów po to, żeby pokazać, jakimi jesteście dobrymi mężami, ojcami, matkami, żonami, córkami itd., itd. Aż ciężko jest z sobą te rzeczy połączyć. To jest tak, jakby to były dwie zupełnie niezależne historie, które gdzieś biegną zupełnie innym torem i tylko raz na te dwa dni, kiedy te reklamy w końcu milkną i możemy skupić się na rzeczywistych tych wydarzeniach, na Jezusie, który narodził się wtedy w Betlejem. Na te dwa dni, kiedy przestałem namówić, co mamy kupować, a pozwalają skupić się na tych wydarzeniach, które są opisane w Biblii. Tak naprawdę wydają się nigdy nie spotykać te dwie historie. Tyranii radości i pociechy Izraela. Jak my teraz mamy je połączyć? Jaką naukę mamy wyciągnąć z tamtych wydarzeń, która pomoże nam zorientować się, jak mamy żyć tu i teraz? Chciałbym znać odpowiedzi na takie pytania, ale dzisiaj mogę wam tylko podsunąć kilka sugestii. Tydzień temu miało miejsce pewne znaczące wydarzenie w kontekście tego, co mówię. Jak się skończyło nabożeństwo, Mariusz i Monika poprosili Melę. Mela była wtedy sama, bo ja rozmawiałam z kimś innym. I dali jej prezent. Dali jej płytę z kolędami TGD, te, które są podstawą koncertu, który jest zapowiadany, na którym będziemy mieli okazję uczestniczyć. Mela nie miała nic dla nich. Więc jak później opowiadała mi tę sytuację, no to była taka trochę z jednej strony zadowolona, ale z drugiej wiecie, jaki jest dyskomfort, jeżeli ktoś wam coś daje, a wy nie możecie się tym odwdzięczyć. I nawet mówię, no, że no ale dlaczego? Przecież ja nic dla was nie mam. Oni mówią, nie, nie, nie trzeba. To dlatego, że was lubimy i chcemy, żeby było, żebyście się cieszyli. No i później ja słuchałem tej historii w samochodzie i później mieliśmy dyskusję, a właściwie pojawiały się pytania, no i co teraz my im damy? Pomijając już ten wstyd, że nie mieliśmy niczego przygotowanego dla nich, jak oni zaskoczyli nas prezentem, co my możemy im dać? Co takiego będzie dla nich miłe? Ja może jako taki typowy mężczyzna, który czasami wyskakuje z głupimi pomysłami, a może dlatego, że już byłem gdzieś w tym dzisiejszym kazaniu, wieczorem znalazłem rozwiązanie, które wzbudziło przerażenie u mojej żony. Może też dlatego, że wpadłem na nią już późnym wieczorem, właściwie powiedziałem je wtedy, kiedy kładliśmy się spać. Mówię, wiesz co, Mela, to w tym wszystkim chyba będzie najlepiej, jak podejdziemy do tego po chrześcijańsku. Nic im nie damy. Okay. Ja taka dygresja, bo to, wiecie, jeżeli ktoś z was ma instynkt samozachowawczy, to powinniście sobie pomyśleć, że przy tym facecie trzeba uważać, bo jak mu się coś powie albo coś zrobi, możesz o sobie usłyszeć na następnym kazaniu. Ja też mam ten instynkt samozachowawczy i dla mnie te rzeczy są bardzo ważne, więc zanim o kimkolwiek z was powiem, ja naprawdę was o to zapytam i powiem, w jakim kontekście chcę to przedstawić. Więc i Mariusz, i Monika, i Mela, i Dima, o którym mówiłem tydzień temu, oni wszyscy wiedzieli o tym i pozwolili mi na tym powiedzieć. Także nie bójcie się, nie będzie tak, że usłyszycie o sobie z zaskoczenia. Tylko, że pewnie ta dygresja teraz też nie jest aż taka ważna, bo myślicie, no a co jest takiego chrześcijańskiego w tym, że nic im nie dacie? No powiedzcie mi, a co by było takiego chrześcijańskiego w tym, gdybyśmy im coś teraz dali? No poważnie, co by było chrześcijańskiego w tym, gdybyśmy im teraz coś dali? Jak Jezus powiedział, kiedy uczył nas o miłowaniu swoich nieprzyjaciół, czyż i poganie tak nie czynią? Gdybyśmy odwzajemnili ten dar, zrobilibyśmy to po prostu to, co robią wszyscy wokół nas. W żaden sposób nie zakomunikowalibyśmy tego, że jesteśmy wierzącymi. Tu nie chodzi o to, że nie dajemy i to czyni nas wierzącymi. Tylko chodzi o to, że ta sytuacja, która została zdefiniowana, która jest taka naturalna, jest pewne, że kobiety, pewnie czuliście to wzburzenie i to frustrację Meli, jak jeszcze mąż wyskakuje z takim stwierdzeniem, nic im nie damy. Bo przecież trzeba dać, no bo jak można nie dać? Jest pewna zaniedbywana i lekceważona, ale bardzo ważna różnica między dawaniem prezentów, a wymienianiem się prezentami. Jeszcze raz, bo to naprawdę ważne. Jest pewna bardzo ważna, chociaż już zapominana i zaniedbywana różnica między dawaniem prezentów, a wymienianiem się prezentami. Kiedy dajemy prezenty, dajemy i nie otrzymujemy nic w zamian. Dajemy z oczekiwaniem, że nie otrzymujemy nic w zamian. Dajemy dlatego, że możemy komuś, kto nie może nam dać. Może nawet nie wie, że to myśmy dali, a może dlatego, że po prostu nie ma z czego dać nam w zamian. Kiedy wymieniamy się prezentami, dajemy komuś i temu towarzyszy nawet niewypowiedziane oczekiwanie, że my też dostaniemy coś w zamian. I w ogóle to już jest reguła, którą została zbadana, jest nazwana, to się nazywa reguła wzajemności. Kiedy ktoś nam coś da, kiedy ktoś potraktuje nas dobrze, kiedy powie coś miłego, my czujemy taki wewnętrzny przymus, żeby odpowiedzieć mu tym samym. I handlowcy uwielbiają tą regułę, bo tak naprawdę wkręcają nas w wiele rzeczy, korzystając z takiego psychologicznego przymusu. Ktoś ci zrobił dobrze, teraz ty jesteś zobowiązany zrobić temu dobrze, tej osobie. Wiecie, te wszystkie hostesy, które częstują nas różnymi przysmakami w sklepie, nie? Łatwiej byłoby tak naprawdę gdzieś położyć stolik, położyć tam kawałki, nie wiem, tych chipsów, wędlin i tak dalej, powiedzieć, klienci, częstujcie się. Tylko wtedy byśmy sięgnęli po to, zjedli i poszli sobie dalej. Nie ma problemu. Ale kiedy drugi człowiek, jakaś młoda dziewczyna daje nam to, co się dzieje? Dostaliśmy coś, mam przed sobą drugą osobę i uruchamia się ta reguła wzajemności. Skoro ona jest dla mnie taka miła, daje mi coś za darmo, to ja też muszę coś zrobić dla niej. A co ty możesz zrobić dla niej? Kupić produkt, którym cię częstuję. I przez tą regułę wzajemności, która właściwie rządzi naszym światem, dajemy się wkręcić w kupowanie rzeczy, które mi są potrzebne. Ta reguła jest tak dobrze poznana i tak dobrze wykorzystywana, że ona naprawdę rządzi tym światem. Wiecie, Jezus nie miałby nic przeciw dawaniu prezentów. Powiedziałby, dawajcie, kiedy tylko możecie, dawajcie jak najwięcej, nie czekajcie nawet na święta. Ale miałby problem z wymienianiem się prezentami. Pewnego razu, kiedy ktoś zaprosił go na ucztę, odniósł się, jakbyśmy powiedzieli, dosyć niegrzecznie do swojego gospodarza, bo powiedział, gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, łomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Innymi słowy, Jezus mówi, wiecie jak złożony jest ten świat. My zapraszamy się nawzajem, bo wiemy, że zaproszą nas z powrotem. Ale jeżeli chcesz naprawdę zrobić coś, co będzie z innego świata, z innego królestwa, to zaproś tych, którzy nie będą mogli cię zaprosić. Bo wtedy będziesz miał odpłatę z Królestwa Bożego. Wtedy będziesz miał odpłatę po zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Wtedy nie wymieniali się prezentami tak, jak my wymieniamy się teraz, bo jak powiedziałem, nie obchodzili wtedy świąt Bożego Narodzenia. Ale to jest chyba najbliższe odniesienie do tego, z czym my mamy do czynienia. Okej, retoryczne pytanie, zadajcie, odpowiedzcie sobie sami. Czy to, co my robimy najczęściej w grudniu, jest dawaniem prezentów, czy wymienianiem się prezentami? I nie chodzi o to, że wymienianie się prezentami jest samo w sobie takie strasznie złe, tylko w nim nie ma nic chrześcijańskiego. Wszyscy tak robią. Na tym opiera się nasz świat. Na tym zbudowane są relacje w naszym świecie. I tak naprawdę temu służy wymienianie się prezentami. Budowanie relacji z innymi ludźmi. Zbliżanie nas do siebie po to, żebyśmy wiedzieli, kto jest nasz. Z kim czujemy się bezpiecznie. Z kim jest nam dobrze. To nie jest tak, że nie możemy wymieniać się prezentami. Nie zrozumcie mnie źle. Wymienianie się prezentami ma ważną rolę. W małżeństwie, w rodzinie, wśród przyjaciół, bo to właśnie jest funkcja wymieniania się prezentami czy wymieniania się różnymi rzeczami. Że my budujemy te relacje, pokazujemy, że jesteśmy dla siebie ważni. Ale innym skutkiem tego wymieniania się prezentami jest to, że wymieniając się z innymi, zaczynamy separować się od pozostałych. Bo z kim się wymieniamy prezentami? Z tymi, którzy mają tyle, co my. Z kim się wymieniamy zaproszeniami? Z tymi, których lubimy, którzy są do nas podobni. Z tymi, z którymi czujemy się bezpiecznie. Z tymi, którzy myślą, którzy wierzą, którzy mają te same poglądy polityczne jak my. Wymieniając się prezentami, budujemy społeczeństwo takie jak każde inne społeczeństwo na tym świecie. A Jezus mówi, jeżeli chcecie zbudować coś innego, coś nie z tego świata, to nie wymieniajcie się prezentami, ale dawajcie tym, którzy nie mogą dać wam zamian. Wymieniając się, w gruncie rzeczy, chociaż tego nie zauważamy, odseparowujemy się od tych, którzy mają mniej albo więcej, od tych, którzy nie są do nas podobni, od tych, którzy myślą inaczej. Zamykamy się w takich warstwach, w takich gettach, w którym wszystkim jest dobrze i bezpiecznie, a inni są gdzieś daleko. A nie tak ma być w Królestwie Bożym. Dla mnie osobiście najbardziej przerażające są kościoły, w których wszyscy wyglądają tak samo. Jestem przekonany, że ludzie w takich kościołach czują się dobrze. Ale z perspektywy Królestwa Bożego to jest przerażające, bo znaczy, że gdzieś ta reguła wzajemności, reguła wymieniania się prezentami, uśmiechami, uwagą, czymkolwiek innym, doprowadziła do tego, że się wyłoniła taka warstwa ludzi, którzy są do siebie podobni i spotykają się razem ze sobą. A ci, którzy są wyżej, czy ci, którzy są niżej, są gdzieś indziej. Powiem wam, to działa na różnych polach. W naszym kraju jesteśmy dosyć jednorodni, jeżeli chodzi etnicznie, o kolor skóry, o pochodzenie i tak dalej. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych, pójdziecie do innego kościoła i tam większość z nich są biali. Pójdziecie do innego kościoła i nie ma żadnego białego. I jedni i drudzy czują się z tym dobrze. Można powiedzieć, że to biali nie puszczają czarnoskórych do swoich kościołów, ale w drugą stronę jest tak samo. Ja kiedyś poszedłem z przyjacielem do kościoła Murzyńskiego, usiadłem w ławce i chłopczyk, który siedział przede mną, mama trzymała go na rękach, patrzył na mnie, jakbym był jakimś zjawiskiem. Co ja tam robię? Biały, w czarnym kościele. Gromadzimy się wśród ludzi, którzy są do nas podobni. Podobnie myślą, podobny status ekonomiczny, podobne poglądy polityczne i tam jest dobrze. Ale kościół, w którym wszyscy są do siebie podobni, jest bardzo różny od obrazu, który pokazywał nam Bóg. Bo Chrystus przyszedł po to, żeby przewrócić porządek tego świata. I to właściwie jedyna odpowiedź, jaką mam dla was, co robić z tymi prezentami. Nie mam pojęcia. Ja każdego roku stoję przed tym samym pytaniem, co wy. Komu kupić, gdzie kupić, jak znaleźć prezent, który się będzie jemu podobał, za ile i tak dalej. Może nie tak, ja się właściwie tym nie przejmuję, bo ja to wszystko zrzucam na mele. Ale ogólnie jako małżeństwo my stoimy przed tym wyzwaniem. I nie wiem, co macie kupić, nie wiem, komu macie kupić, nie wiem, za ile, gdzie, w jakim czasie. Jeżeli chcecie krótką sugestię, zobaczcie, czy tego roku możecie mniej się wymieniać, a więcej dać. Bo z tego doświadczenia już powiem, że kiedy się daje, to dawanie jest znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze, znacznie bardziej satysfakcjonujące niż wszystko, co towarzyszy wymienianiu się prezentami. A najlepiej jeszcze, jak możecie dać komuś, komu nie wiecie, że dajecie, albo kto nie będzie wiedział, że to od was, dlatego że wtedy już w ogóle nie musicie myśleć, czy mu się to spodoba, czy będzie wam wdzięczny i czy odpłaci wam w odpowiedniej monecie, w odpowiednim tym. Dawanie, szczególnie w naszej kulturze, okazuje się uwalniające, a z wymienianiem się, bo tak zbudowany jest nasz świat, będziemy musieli sobie radzić, aż przyjdzie Chrystus. I tak naprawdę to, co chcę wam powiedzieć, tu nigdy nie chodziło o prezenty. Nigdy nie chodziło o prezenty. Cała ta sprawa, w ogóle Boże przyjście i to, co powinno być świętowane podczas Bożych Narodzin, w ogóle nie ma nic wspólnego z prezentami. Tych prezentów w ogóle tam nie było. Muszę sobie myśleć, jak to nie było? A tych trzech to co niby przyniosło? No fakt, to jest najbliżej tego, co my byśmy nazwali prezentami, ale jeżeli pozwolicie, mogę opuścić ręce, bo one i tak same opadają. To nie były prezenty. To nie były żadne prezenty. Wiecie, naprawdę jest coś bardzo trywializującego dla tamtych wydarzeń, kiedy my próbujemy przełożyć je na taką starożytną wersję bogatych wujków z zagranicy, którzy przyjechali i dali małemu Jezuskowi prezenty, bo rodziców nie było na to stać. To nie były żadne prezenty. To był hołd złożony królowi. Tak się przyjmowało jeszcze przez wiele innych lat, kiedy przyjeżdżało się do innego kraju, należało przywieźć coś dla króla. A szczególnie, kiedy to był król, który wkraczał na tron, należało oddać mu cześć i szacunek przez to, że przynosiło mu się jakiś prezent. I pewnie Herodowi też coś dali, bo inaczej pewnie by nie mieli audiencji przed Herodem. Oni przyszli do Jezusa nie, żeby mu dać prezenty, ale żeby złożyć hołd królowi. I to jest właśnie to, co dla Marii było niesamowitym potwierdzeniem, że Bóg zaczął spełniać swoją obietnicę. I ci emisariusze, posłańcy z innego kraju, z innej kultury, przychodzą złożyć hołd królowi innego królestwa. Więc nie jest tak, że teraz my jako chrześcijanie mamy iść i składać prezenty Jezusowi. Wiecie, co możemy dać królowi, do którego należy wszystko? Co my możemy dać Chrystusowi, czego On by już nie miał, czego On by potrzebował? Tylko raz jeszcze w swoim życiu Chrystus pozwoli na coś takiego. Kiedy przed Jego pogrzebem pewna kobieta przyszła i drogocenną maścią namaściła Jego stopy. Mówi, to jest na mój pogrzeb. A tak poza tym w ogóle nie patrzył na te rzeczy. Więc jak my, jako chrześcijanie, jako ci, którzy mienią się członkami Jego Królestwa, możemy okazać hołd królowi, będąc posłusznymi prawom Jego Królestwa. A jakie są prawa Jego Królestwa? Żeby ci ubodzy zostali wyniesieni. Żeby ci pogardzani zostali otoczeni czcią. Żeby ci, którzy mogliby się wstydzić, zasiąść obok siebie, poczuli się tam gorąco i z miłością przywitani. Żeby to, co jest między nami, nie było podobne do tego, co jest wszędzie dokół nas, co jest normalne, bo wszyscy poganie tak czynią. Jeżeli my chcemy złożyć hołd Jezusowi, zróbmy to, szanując prawa Jego Królestwa. Bo o to od samego początku chodziło. O to, że nastaje inne, nowe królestwo, które będzie wyniesieniem tych, którzy wcześniej byli pogardzani. To jest starcie, spotkanie dwóch królestw. I w tych świętach, jeżeli jest jakaś myśl, którą powinniśmy być, to właśnie taka myśl. Jak ja, żyjąc w grudniu 2015 roku, mogę pokazać, że należę do innego królestwa? Co mi się podoba w naszym kościele? Nie nabożeństwa, chociaż są fajne. Nie śpiew, chociaż jest niesamowity. Nie rzeczy, które robimy. Nie rzeczy, które planujemy. Nie mnóstwo rzeczy, które widzimy na pierwszy rzut oka. Najbardziej wśród nas podoba mi się to, że my w gruncie rzeczy do siebie nie pasujemy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Chciałbym, żebyśmy nie pasowali do siebie bardziej. Żebyśmy byli jeszcze bardziej dziwni, ale nawet to, co wiem o nas, bardzo mi się podoba. Bo wiecie, tutaj siedzą ludzie, którzy są właścicielami firm i ludzie, którzy nie mają pracy. Tutaj siedzą ludzie, którzy budują domy i tacy, którzy boją się, czy czeka ich niedługo eksmisja. Tutaj siedzą ludzie, którzy gromadzą kolejne literki przed nazwiskiem i tacy, którzy nawet maturę sobie odpuścili. Tutaj siedzą ludzie, którzy zwiedzili już większą część świata i tacy, którzy się z Polski nie ruszali. Tacy, którzy mówią kilkoma językami i tacy, którzy swoją znajomość języka ograniczają do dwóch czy trzech słów. Tutaj siedzą tacy, którzy cieszyli się z wczorajszej demonstracji i tacy, którzy chcieliby być za chwilę w Warszawie na tej, która się zacznie. Tutaj siedzą tacy, którzy uważają, że dary duchowe powinny manifestować się wśród nas i tacy, którzy są do tego ostrożni, tacy, którzy wierzą, że zbawienie można utracić i tacy, którzy uważają, że w żadnym razie. Tutaj siedzą ludzie, którzy wychowywali się w pełnych rodzinach i tacy, którzy nie widzieli w swoim życiu ojca. Tutaj siedzą ludzie, którzy potrafią śmiać się z wszystkiego i tacy, którzy obrażają się na każdy żart. Tutaj siedzą ludzie, z którymi możesz pogadać o wszystkim i tacy, z którymi właściwie nie rozumieją, o czym do nich mówisz. My do siebie nie pasujemy i to jest piękne. Dlaczego? Bo to właśnie jest istotą Bożego Królestwa. Nie, że jesteśmy jedną warstwą takich samych i się wymieniamy między sobą różnymi prezentami, ale że Bóg w jakiś sposób łączy nas i sadza nas obok siebie ludzi, na których byśmy właściwie nie spojrzeli, gdybyśmy spotkali ich w tramwaju, jeżeli ktoś jeszcze jeździ tramwajem, bo jak jeździsz samochodem, to już w ogóle nie patrzysz na tych, którzy są w tramwaju. Chciałbym, żeby było jeszcze bardziej, żeby ktoś, kto wejdzie z zewnątrz, popatrzył na nas i powiedział sobie: ludzie, przecież wy w ogóle do siebie nie pasujecie. A wtedy moglibyśmy się odwrócić i powiedzieć: o nie, nie. Mówił: was w ogóle nic nie łączy. A my byśmy popatrzyli mu w oczy i powiedzieli: ależ nie. My mamy jednego króla. Owszem, różnimy się bardzo. Owszem, mamy różne poglądy. Owszem, mamy różną historię, różne doświadczenia. Ale my mamy jednego króla i uczymy się żyć w jego królestwie. Pomimo tych wszystkich różnic, jakie są między nami. Im bardziej będziemy takim nieposkładanym, niepasującym do siebie kościołem, tym będzie piękniej. Tym będzie trudniej, tym będzie bardziej frustrujące, ale tym będzie piękniej. Bo właśnie to dzieło przyszedł czynić Bóg, przyszedł czynić Chrystus, kiedy urodził się tamtego dnia w Betlejem. Podnieść tych, którzy byli pogardzani. I usunąć te wszystkie podziały, które ludzie w naturalny dla siebie sposób tworzą. Tylko to wymaga odwagi, to wymaga wielkiej odwagi. Naprawdę trzeba odwagi, żeby podejść do człowieka, który bardzo się od ciebie różni, z którym właściwie nie wiesz, czy znajdziesz jakikolwiek wspólny język. Trzeba odwagi, żeby podejść do kogoś i poprosić o pomoc, nie wiedząc, czy się ją otrzyma. Że być może będziesz musiał czekać, aż Bóg w swoim czasie skłoni kogoś do udzielenia ci pomocy. Bo to jest upokarzające, kiedy dajesz znać o swoich potrzebach i czekasz. Trzeba być odważnym, żeby uświadomić sobie, że być może tą pomoc otrzymasz w zupełnie inny sposób, niż oczekujesz. Trzeba być odważnym, żeby tej pomocy udzielić, kiedy boimy się, że zostaniemy wykorzystani, jak te środki zostaną wykorzystane przez innych, czy nie zostaną zmarnowane. Trzeba być odważnym, żeby podejść do kogoś, kto tak naprawdę nie masz pojęcia, o czym będziecie rozmawiać, czy przypadniecie sobie do gustu. Trzeba być bardzo odważnym, żeby powiedzieć coś o sobie, nie wiedząc, co ten człowiek właściwie o tobie pomyśli. Trzeba być bardzo odważnym, żeby po prostu podejść do drugiego człowieka, na którym widzisz dokładnie, że wy z sobą nie macie wiele wspólnego. Ja powiedziałem wam już, że nie jest aniołem, ale w tych kazaniach będę powtarzał to, co mówił anioł. Nie bójcie się. Nie bójcie się, bo właśnie o to chodzi. Gdyby Gabriel stanął dzisiaj przed nami i to do nas powiedział: nie bójcie się, powiedział: nie bójcie się, bo właśnie o to chodzi. Chrystus przyszedł po to, żeby przewrócić porządek tego świata. Żeby te wszystkie podziały, które są między nami, złamać. Żebyśmy mogli stanąć, tak jak uczy nas apostoł Paweł, powiedzieć: jeden Bóg, jeden Ojciec, jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jedna nadzieja. I w tym wszystkim znosimy jedni drugich w miłości. Bo niełatwo jest być jedno, kiedy tak bardzo się różnimy. Ale właśnie o to chodzi. Na tym polega królestwo, które wspominamy. Nadejście tego królestwa. Więc nie bójcie się. Nie bójcie się wyciągnąć ręki. Nie bójcie się otworzyć ust. Nie bójcie się, bo o to właśnie chodzi. Nie bójcie się, bo teraz jesteście braćmi i siostrami. Skłońmy głowę i pozwólmy, żeby Duch przypomniał was o tym, co było ważne dla ciebie osobiście w tym kazaniu. A za chwilę zakończę modlitwą. Dziękuję ci, Panie, za twoją wierność i za to, że ty przyszedłeś. Właśnie w ubóstwie, w odrzuceniu, w pohańbieniu. Po to, żeby przewrócić porządek tego świata. I dziękuję ci za to, jak bardzo się od siebie różnimy, jak wiele, Panie, mogłoby nas dzielić. I daj nam odwagę, Panie, żebyśmy mogli oddać tobie hołd poprzez uszanowanie prawa twojego królestwa. Że teraz nie ma już nic, co oddziela nas od siebie nawzajem. Nie ma nic, co powinno, co mogłoby nas oddzielać siebie nawzajem, ale że w tobie wszystkie te podziały zostają unieważnione. Dziękujemy ci za to, że czyniłeś nas jednym ciałem, ponad wszelkimi podziałami. I daj nam, Panie, teraz siłę i wytrwałość, abyśmy mogli tak właśnie żyć. Amen.